Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Ksiądz profesor Michał Heller został laureatem Nagrody Templetona.
Nagroda przyznana księdzu Hellerowi jest odpowiednikiem Nagrody Nobla w dziedzinie dialogu nauka-wiara i do tej pory nie otrzymał jej żaden Polak.
Nagrodę przyznano za całokształt działalności dotyczącej relacji między religią, teologią a naukami. Laureat Teologicznego Nobla opowie o swym życiu i pracy naukowej. Magazyn Jak co środę rozpoczynamy od relacji z audiencji ogólnej. O dwóch wielkich myślicielach, których twórczość naznaczyła przełom starożytności i średniowiecza chrześcijaństwa, mówił Benedykt XVI podczas audiencji ogólnej. Myśl Boecjusza i Kasjodora nic nie straciła ze swej aktualności. Papież wskazał, że współcześnie, gdy spotykają się różne kultury, zaporą przed szerzeniem przemocy może być wychowanie do pokoju. Przykładem jest tu Boecjusz, który w więzieniu nauczył się rozróżniać pomiędzy prawdziwymi a złudnymi wartościami.
Był dobrym dyplomatą, logikiem, filozofem i teologiem. Jego najbardziej znanym dziełem jest De Consolatione Philosophiae. Napisał je w więzieniu, gdy został niesłusznie oskarżony o spisek przeciw Teodorykowi. Odwołując się do wiary i do mądrości, usiłuje odkryć sens tego doświadczenia, dokonuje syntezy całego nauczania chrześcijańskiego, wykazując prawdę biblijnego stwierdzenia: mądrości zło nie przemoże.
Niesłusznie uwięziony za swe przekonania polityczne i religijne, Boecjusz jest symbolem niezliczonej liczby niesprawiedliwie pozbawionych wolności we wszystkich czasach i pod każdą szerokością geograficzną, wskazał Benedykt XVI. Tych słów papieża wysłuchali m.in. eskortowani przez policję więźniowie z zakładu karnego w Lanciano, którzy na przybycie do Watykanu otrzymali specjalną przepustkę. Papież życzył im, by dzisiejsza audiencja była szczególną zachętą do wprowadzania w życie nauczania Ewangelii. My także żyjemy w czasach spotkania kultur i wystawieni jesteśmy na niebezpieczeństwo przemocy, która niszczy kultury. My także mamy obowiązek przekazać młodym pokoleniom wielkie wartości i uczyć je podążać drogą pojednania i pokoju, powiedział papież, nawiązując do postaci Marka Aureliusza Kasjodora.
Zabiegał o zachowanie patrimonium humanistycznego Imperium Rzymskiego, usiłując podjąć współpracę z nowymi ludami napływającymi do Italii. Ostatecznie doszedł do wniosku, że najwięcej w tej dziedzinie mogą dokonać mnisi. Założył wiwarium, klasztor, w którym szczególny nacisk kładziono na pracę intelektualną i działalność charytatywną.
Podobnie jak w poprzednich tygodniach, audiencja ogólna odbyła się w dwóch etapach. Najpierw Benedykt XVI pozdrowił zebranych w Bazylice Watykańskiej pielgrzymów indywidualnych oraz włoskie wycieczki szkolne i grupy folklorystyczne. Mówił o znaczeniu uniwersalnego charakteru edukacji, która powinna obejmować także wymiary moralny, duchowy, społeczny, kulturalny i religijny. Z pozostałymi grupami papież spotkał się chwilę później w auli Pawła VI. Znaleźli się tam m.in. uczniowie protestanckiej szkoły katedralnej ze Skary w Szwecji, kultywującej studium języka łacińskiego. Papież pozdrowił ich oczywiście po łacinie. Nie zapomniał również o Polakach.
Już niebawem będziemy przeżywali wielkie dziedziny męki pańskiej. Będziemy wnikać w tajemnicy miłości Boga, który własnego Syna nie oszczędził, albo za nas wszystkich wydał. Otwórzmy nasze serca na dar tej miłości, abyśmy wydawali dobre owoce nawrócenia. Niech Bóg wam błogosławi.
Do auli Pawła VI przybyło około 500 Polaków. Wśród nich był ordynariusz radomski biskup Zygmunt Zimowski.
To wielka radość spotkać Benedykta XVI, jak również pomodlić się na grobie Jana Pawła II, sługi Bożego, w intencjach synodu diecezji radomskiej przy grobie świętego Piotra. Modliłem się w intencjach całej Polonii.
Przyjechaliśmy na pielgrzymkę z północy zachodniej Syberii, parafii, która jest trzykrotnie większa od Polski. Nadzieja jest takim bardzo ważnym tematem dla nas, bo Kościół katolicki dopiero się odradza i mamy nadzieję, że temu odradzaniu się Kościoła nic więcej nie będzie przeszkadzać.
Laura. laureatem tegorocznej edycji Nagrody Templetona został ksiądz Michał Heller, kosmolog i profesor Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. To prestiżowe wyróżnienie przyznawane jest osobom różnych religii za wyjątkowy wkład w postęp badań i odkryć dotyczących rzeczywistości duchowej. Jak poinformowała w Nowym Jorku Fundacja Templetona, ksiądz profesor Heller otrzymał wyróżnienie za całokształt działalności dotyczącej relacji między religią, teologią a naukami. Arcybiskup Józef Życiński, który jest członkiem Rady Naukowej Fundacji Templetona, podkreśla, że jest to nagroda niezwykła.
Ktoś, kto by usiłował zakwestionować określenie, że to niezwykła, powiedziałby, nagrodę Templetona otrzymała już w przeszłości Matka Teresa z Kalkuty, Chiara Lubich, Stanley Yaki. Inną wersję wyróżnienia Templetona otrzymały te osoby. To była nagroda za działalność na rzecz wolności. Natomiast nagroda przyznana księdzu Hellerowi jest odpowiednikiem Nagrody Nobla w dziedzinie dialogu nauka-wiara. I do tej pory nie tylko nie otrzymał jej żaden Polak, ale nie potrafię wymienić żadnego intelektualisty katolickiego, któremu przyznano by tę nagrodę. Więc z jednej strony dowartościowanie dorobku księdza Michała Hellera, a z drugiej strony entuzjazm, który widzę wśród przedstawicieli wielu krajów znających księdza Hellera, jego pracę, jego dorobek jest dla mnie czymś miłym, wyjątkowym, nadzwyczajnym.
Jak poinformował sam nagrodzony, całą nagrodę w wysokości około 1 600 000 dolarów przeznaczy na powstające w Krakowie Centrum Kopernika. Będzie to instytucja działająca pod egidą Uniwersytetu Jagiellońskiego i Papieskiej Akademii Teologicznej.
Jestem trochę zaskoczony faktem otrzymania tej nagrody, ale myślę, że trzeba z niej zrobić jak najlepszy użytek i przeznaczyć tę nagrodę na dalsze badania w dziedzinie nauki i religii, dlatego że to są dwie dziedziny ogromnie ważne, o ile nie wręcz najważniejsze dla ludzkości. Nauka daje wiedzę, a religia daje poczucie sensu. Wiedza bez poczucia sensu może być groźna, może być fatalna. A religia bez pomocy nauki może się przerodzić w jakiś niebezpieczny fundamentalizm. I dlatego współdziałanie tych dwóch obszarów ludzkiej aktywności, religia i nauka, jest czymś absolutnie ważnym dla przyszłości całej naszej planety.
Ksiądz profesor Heller zapracował na tę nagrodę codzienną charówką i pracowitością, podkreśla arcybiskup Życiński.
Dla mnie to przykład ascezy intelektualnej człowieka, który wykorzystuje każdy skrawek czasu. Ksiądz Michał nie ma samochodu, dojeżdżał z wykładami najczęściej pociągiem, jeśli go ktoś ze studentów nie zabrał, do Krakowa i w pociągu relacji Tarnów-Kraków potrafił napisać kilka książek popularyzatorskich. To wykorzystywanie wolnego czasu jest czymś znamiennym, a później jego poświęcenie dla innych. Niekiedy nadużywane przez osoby, które zasypują go swoimi odkryciami czy swoimi wierszami, ale nigdy nie potraktuje kogoś w sposób ostry, kategoryczny, potrafi zawsze okazywać szacunek dla człowieka. A potem nigdy w życiu nie przykładał wagi do pieniędzy. I zawsze zostawiał te kwestie na boku, kto inny organizował zakupy, zawsze miał wiele osób, które naciągały go na pieniądze. Teraz chyba nie zdążą, żeby zasypać go listami, aby otrzymany odpowiednik Nobla rozmienił dla nich, bo ksiądz Michał zapowiedział już, że przeznacza całą nagrodę na stworzenie ośrodka badań interdyscyplinarnych, w którym współpracować będą Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie i Uniwersytet Jagielloński.
Cechą charakterystyczną księdza profesora Hellera jest samotniczość poszukiwań.
Zarówno wtedy, kiedy usiłuje kwantować grawitację, jak i wtedy, kiedy przeciera nowe szlaki w filozofii, bardzo często bywa nierozumiany przez środowisko, bo fizycy mówią, po co mu ta filozofia, kiedy on ma genialne idee z dziedziny fizyki. A filozofowie wzruszają ramionami i mówią, niechżeż uprawia filozofię, a nie przejmuje się fizyką, tak jak my. Tymczasem ksiądz Michał przeciera nowe szlaki i za granicą jest to odbierane jako nadzwyczajne wydarzenie. W Polsce słuchacze jego konferencji do środowisk akademickich, intelektualnych cenią to bardzo. Michał zaś płaci pewną cenę samotności. Pamiętam, jak wydał swoją książkę Wszechświat i Słowo, wówczas, gdy jeszcze arcybiskupem Krakowa był kardynał Wojtyła. Żeby książka mogła dotrzeć do środowisk także niekatolickich, przed nazwiskiem nie wpisał sobie tytułu ksiądz, tylko podpisał Michał Heller. Pierwsze reakcje zgorszonych autorów listów były: ksiądz się wstydzi, że ksiądz jest księdzem. Ksiądz nie używa swojego tytułu, żeby zakryć prawdę o tym, że ksiądz został duchownym. Przykro było po takich listach, tym bardziej, że intencje autora były zgoła przeciwne. I wtedy, kiedy z melancholią myślał o tym, jak bywa się nierozumianym, przyszedł list w kopercie od kardynała Wojtyły. Kardynał Wojtyła pisał, przeczytałem księdza książkę Wszechświat i Słowo. Jestem pod dużym urokiem jej stylu, jej argumentów. Uważam, że ta książka spełni ważną rolę ewangelizacyjną w środowiskach inteligencji, szukającej odpowiedzi na podstawowe pytania. Niech Bóg księdzu profesorowi wynagrodzi. Tu otwarte, mądre, głębokie spojrzenie kardynała Wojtyły. A tutaj szerokie grono tych, którzy tylko zacierali ręce, żeby się zgorszyć. Ale to jest samotnicza droga tych, którzy mają odwagę myśleć i przecierać nowe ścieżki. Nagrodę otrzymują raz na 70 lat, natomiast swoją misję pełnią na co dzień.
Laureat tegorocznej Nagrody Templetona ma bardzo szerokie zainteresowania. W notach biograficznych o działalności księdza profesora czytamy kolejno: Heller kosmolog, Heller filozof, Heller teolog.
Jest wielka moja słabość, że mam za dużo rozmaitych kierunków zainteresowań i to już w szkole podstawowej się objawiało, że prawie wszystko, czego uczyłem się, to mnie zaczynało pasjonować wtedy, gdy miałem to w ręku. Potem przeskakiwałem do czegoś innego. Coś z tego pozostało. Oczywiście to daje pewną szansę, bo dzięki temu mogę być najlepszym filozofem wśród matematyków i najlepszym matematykiem wśród filozofów. Ale to jest także i słabość, której jestem bardzo głęboko świadomy. Ale trudno, trzeba z tym żyć, zwłaszcza, że już jest za późno na zmianę życiowej polityki. No i chyba ona nie takich całkiem najgorszych efektów nie wydała. Problem polega na tym, że z tych kilku dziedzin nauka, filozofia, religia, to właściwie każdej trzeba poświęcić całe życie. A życie jest tylko jedno. I to jest naprawdę poważny problem także i psychologiczny. I o ile czasem się mówi o konflikcie między nauką i religią, to na pewno coś w rodzaju konfliktu wewnątrz w psychologii człowieka jest, czemu mamy się najbardziej poświęcić, czemu najwięcej czasu zadedykować. To się rozwiązuje w każdym dniu i na co dzień metodą rozmaitych kompromisów, ale no jakaś dyscyplina też tu jest niezbędna.
Ksiądz profesor Heller przyznaje, że wszechświatem zaczął interesować się już w dzieciństwie.
Od jakichś pierwszych lektur, od zafascynowania astronomią, właśnie wielkim wszechświatem. Potem przyszły studia. Zawsze jak marzyłem o studiach, to widziałem siebie jednak w tym kierunku, jakichś tam nauk ścisłych. Już pracę magisterską pisałem z teorii względności, a doktorską już wprost z kosmologii. No i tak to już zostało. Życie ludzkie składa się właśnie z wielu przypadków. Ale człowiek wierzący by powiedział, że to tymi przypadkami coś kierowało z góry. Po studiach, a nawet pod koniec studiów, moje życie zupełnie przypadkowo natrafiło, czy linia mojego życia jakoś spotkała linię życia różnych ludzi, którzy stali się moimi przyjaciółmi. Tak się złożyło, że jeden z najbliższych moich przyjaciół był akurat astronomem. I on mnie wprowadził w świat polskiej astronomii. Dla młodego księdza w czasach komunizmu to było coś zupełnie bez takiej pomocy niemożliwe. Po prostu metodą przyjaźni jego przyjaciele stali się moimi przyjaciółmi i tak się zaczęło. No a potem już inni ludzie z innych dziedzin, z fizyki, z matematyki, to się stało moje środowisko. On nikt nie jest samotną wyspą. Te oddziaływania z ludźmi są ważniejsze od liczby i rodzajów przeczytanych książek.
Nauka i religia to jedne z najważniejszych elementów kultury. Według księdza profesora Hellera nie warto jednak mówić, czy obecnie są bliżej, czy dalej od siebie.
Bałbym się tu wprowadzać jakichś elementów geometrii, odległości. Czy to jest bliżej, czy dalej. To są sfery działalności ludzkiej, a więc tutaj wchodzi duża niewymierność. I to się oczywiście zmienia z epoki na epokę, z kultury na kulturę, z kontynentu na kontynent. Także jest to trudniej powiedzieć. Najogólniej zaryzykowałbym takie twierdzenie, przynajmniej tutaj z naszego zakątka tak zwanej kultury zachodniej, że o ile w pierwszej połowie XX wieku, gdzieś tak do lat 60., 70. nawet, te dwie kultury, bo tak to można nazwać, były dosyć odległe od siebie. Taką barierę tworzyła panująca wówczas filozofia pozytywistyczna. O tyle teraz ta bariera znikła i można mówić o wzajemnym zainteresowaniu, wzroście tego wzajemnego zainteresowania, a także o badaniach i w ogóle aktywności z pogranicza obydwu tych dziedzin. Nawet niekiedy grozi to niebezpieczeństwami jako w drugą stronę, że zbyt łatwo się zaciera granice między tym, co naukowe i nienaukowe i powstają rozmaite dziwolągi. Ale to jest jak gdyby cena, którą trzeba zapłacić za wzrost zainteresowania tymi dziedzinami.
Cała rzeczywistość jest wielkim śladem Boga, odpowiada ksiądz profesor Heller, pytany o to, czy badając wszechświat można gdzieś dostrzec ślady Boga.
No właśnie, chcielibyśmy dostrzec ślady Boga. Chcielibyśmy gdzieś tam w jakichś dalekich strukturach kosmicznych móc odczytać Made by God. Ale czegoś takiego nie ma i nie będzie. Dlaczego? Bo jest tutaj pewien błąd zasadniczy. Chcąc dostrzec ślady, no przyjrzyjmy się, co to jest ślad. Najwyraźniej widać ślady odciśnięte jakimś wielkim butem na śniegu. Jest biały śnieg, a tutaj jest wgłębienie wyciśnięte tym, kto przeszedł. Czyli tu jest ślad, a tam go już nie ma. A tymczasem, gdy myślimy o Panu Bogu, to nie ma takiego miejsca, którym nie odcisnął swojego znamienia. A więc wszystko jest śladem Pana Boga i dlatego tego śladu nie możemy dostrzec. Tak z punktu widzenia teologicznego na to można spostrzec. Jeśli byśmy chcieli doszukiwać się tej śladowości wszechświata, to nie w jakichś konkretnych wynikach naukowych, czy tam była jakaś początkowa osobliwość, czy pierwszy wybuch, czy coś. To nie, to są detale, to są problemy, na które prędzej czy później będziemy mieli taką czy inną odpowiedź. Natomiast ta śladowość wszechświata, ona najbardziej się przejawia moim zdaniem w jego racjonalności, bo świat jest niezmiernie racjonalny. Da się go badać matematycznie, a więc właśnie to czasem się nazywa matematycznością świata. Jak już w latach przedwojennych powiedział znany astronom i popularyzator nauki James Jeans, że świat bardziej przypomina wielką myśl niż wielką maszynę. A dzisiaj w ogóle porównanie z maszyną byśmy sobie darowali. I w tym kierunku należy szukać tej śladowości wyciśniętej na świecie. Cała rzeczywistość jest śladem Boga.
Nagrodę Templetona ksiądz profesor Michał Heller odbierze 7 maja w Londynie z rąk księcia Edynburga Filipa. Będziemy informować o tym historycznym wydarzeniu. A dziś to już wszystko. Za uwagę dziękuję Państwu. Beata Zajączkowska. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.